książce Sigrur Bjørnsdóttir rozmawiają Anika Itczak i Michał Dąbrowski.
W dzisiejszej audycji porozmawiamy o jak na razie jedynej książce islandzkiej autorki Sigrur Hagalín Bjørnsdóttir. Jest to dosyć późny debiut, ponieważ autorka jest to rocznik 74. Jest ona znaną islandzką dziennikarką radiową. Napisała taką political fiction o Islandii, która jest w pewnym momencie odcięta od świata właściwie. I co się dzieje dalej, i jak się zachowują ludzie, jak na to reagują, co się dzieje w kontekście jakimś politycznym i społecznym w tej książce. Ja nie ukrywam, że mnie ta Islandia spuściła, to jest jedno z takich moich marzeń, żeby objechać właśnie Islandię. Natomiast no, muszę przyznać, że fajniej o Islandii jednak według mnie pisze niejaki Hubert Klinko-Dobrzaniecki, który tam mieszkał przez kilkanaście lat. Wiadomo, że jak autorka jest Islandką, to nie musi nam tłumaczyć pewnych rzeczy typowo islandzkich, dla niej jest to oczywiste. Co o tym sądzisz?
Ja absolutnie zachwyciłam się tą książką, bo podobnie jak i ty, lubię całą Skandynawię, tylko Islandię. Też mam marzenie, żeby tam wyruszyć i trochę pozwiedzać. Nawet niekoniecznie jest tak bardzo zimno i ciemno. Ale tak jak wspomniałeś, to political fiction, rzecz dzieje się w momencie, kiedy na Islandii został odcięty internet. I taka mała rzecz właściwie zaczyna całą lawinę bardzo przykrych zdarzeń i pokazuje właściwie rozpad społeczeństwa. A przy tym perspektywa, w jakie ujęła to autorka, jest dla mnie absolutnie traumująca, bo mamy nie tylko głównego bohatera, który jest dziennikarzem, mamy też jego obecną i byłą kochankę. Była kochanka, ma dwójkę dzieci, z czego jedno jest czarnoskóre. Kolor skóry zaczyna grać dosyć poważną rolę. A dodatkowo mamy postać, która jest bohaterem takich właśnie bardzo krótkich esejów.
To jest w sumie taki dosyć ciekawy komentarz do ostatnich zdarzeń w ogóle, które się dzieją na mapie Europy, bo tutaj mają taki problem właśnie, że jeżeli jest internet odcięty, nie wiedzą co się dzieje, to samoloty nie mogą wystartować, a są tam obcokrajowcy, nie wiadomo co z tymi obcokrajowcami zrobić, prawda? I w pewnym momencie można powiedzieć, że Islandczycy w jakiś taki dziwny, negatywny sposób się jednoczą, że są nasi i obcy.
My prawda? I oni.
My tak. I oni, dokładnie. Książka czyta się dobrze, szybko i muszę przyznać, że jestem też zainteresowany tym, jaka będzie kolejna książka pani Bjørnsdóttir.
Tym bardziej, że pani jest dziennikarką radiową i tak jak mówisz, nie opisuje nam Islandii, tylko rzecz dzieje się tam i zastanawiałam się, czy mogłoby się wydarzyć gdzieś indziej. Społeczeństwo islandzkie zdaje się być w naszych przynajmniej głowach bardzo otwarte, to nagle ona pokazuje, że w momencie kryzysu i bardzo ciężkiej sytuacji, kiedy walczymy właściwie o ukochanego ziemniaka, to nawet tak otwarty i moderny naród okazuje się bardzo azotoryczny.
No tak, no, że chodzi też przy okazji o pomysł, ponieważ jakby się w Polsce coś takiego stało, to my jesteśmy na stałym lądzie i możemy bez problemu się jakoś tam z naszymi sąsiadami porozumieć. To jest wyspa, więc oni tutaj jeszcze taka dosyć oddalona od Europy jako takiej, bo jeszcze na przykład tacy Anglicy mają kanał La Manche na przykład. Więc pomysł jest fajny, no ale też mi się wydaje, że jest to książka mocno taka ponadczasowa.
Tym bardziej, że tak jak wspominaliśmy, książka ma wielu bohaterów i w zależności od tego, z czyjej perspektywy przeżywamy akurat dany rozdział, to tak ta historia się kształtuje. Plus wielkim atutem tej książki jest to, że jest też podana perspektywa, jakby informacje z gazety, z prasy, co prasa drukuje na dany temat. I to takie dosyć przykre zdarzenie świata polityki, gdzie oni piją whisky, zajadając się kawiorem, a z drugiej strony są ludzie, którzy walczą o to, żeby mieć cokolwiek do jedzenia. Dziękujemy wydawnictwu literackiemu, że podjęło się drukowania tej książki. Zapraszamy Państwa do lektury.
Sigridur Hagalín Bjørnsdóttir. Wyspa. Ruda spogląda na mnie podejrzliwie swoimi owczymi oczami. Nie ma w nich ani wdzięczności, ani przywiązania. Jest moją ulubienicą, zawsze na pierwszym miejscu. Pozostałe zwierzęta ślepo za nią podążają. To, że nie chce kocić się w domu, lecz zmyka nad morze, jakby w środku porodu chciała wypłynąć na środek oceanu, nie wróży niczego dobrego. Biorę oba jagnięta pod pachy i kuśtykam do domu. Tyra wskazuje drogę, a owca wlecze się za nią, becząc, choć pozwala sobie przy tym skubnąć wątłej roślinności. Wiosna przyszła wcześnie w tym roku. Może to będzie fałszywa wiosna z przymrozkami do czerwca, jak zwykle. Uschnięte trawy odtajały. Ścieżka zmieniła się w strumyk, co róż słychać głośne trzaski na zboczach gór i w skałach klifów. Kiedy fiord oswobadza się z uścisku zimy, zaspy i kamienie spadają w morze. Za każdym razem serce bije mocniej, a gnijące ciało się kurczy. Zaraz tu będą. Znaleźli mnie psia i chmać. Jeszcze nie. Czasem niepokój wyganiał mnie znad fiordu na stoki, abym ogarnął wzrokiem swoje królestwo. To jałowe dziedzictwo głodu i upewnił się, że jest dobrze ukryte wśród skał i zarośli. Tę pustelnię, w której, jak się zdaje, od dziesiątków lat nikt nie mieszkał. Dom, który kiedyś nosił bardziej optymistyczne miano, a dziś zwie się głód. Nazwa nie prowokuje losu, tego mogę być pewien. Nic nie rzuca cienia na błękit. Nie widzę nigdzie dymu, nie słyszę ani szczekania psów, ani ludzkich głosów, ani warkotu maszyn. Ale zachowuję czujność. Hej ho! Przemykam pod dom niczym lis do nory, niczym obunuk pod kamień, banita z dwojgiem skradzionych jagniąt. Światło dzienne to zdradziecki przyjaciel, ale nie powinienem go przeklinać po czarnej, niekończącej się zimie. Puszczam rudą z jagniętami na pastwisko do pozostałych, a potem kieruję się do domu. Zatrzymuję się w drzwiach, zamykam oczy i wciągam powietrze. Zapach domu jest surowy i dziwnie budujący wilgoć, owcze bobki i mokry pies. Kiedyś futryna została pomalowana na niebiesko. Kiedyś futryna została pomalowana na biało, lecz dziś jest poszarzała ze starości, obła i miękka w dotyku jak ramię kobiety. Dotykam jej, wchodząc do środka. To taki tik nerwowy. Jeden z tysiąca drobnych nawyków wypełniających moje istnienie, zapewniających towarzystwo. Prawie. 8 schodków prowadzi na antresolę do starej Badstofa, gdzie na pulpicie pod niewielkim oknem czeka mój dziennik. Karty są zakurzone i nawilgłe. Dzisiaj mamy 15 maja. Prawie wszystko się zgadza. Błękit, bezwietrze, 8 stopni, ruda powiła dwoje rudych jagniąt. Mogło być gorzej. Owijam się szczelnie kocami, sięgam do szuflady po wełniane rękawiczki i staram się nie patrzeć na żeliwny piec. Zbyt ładna pogoda, aby w nim rozpalać. Równie dobrze mógłbym wystrzelić racę. Nie mam do roboty nic innego jak pisać. Przypominać sobie i pisać. Kiedyś swego czasu mieniłem się historykiem współczesności i nawet czułem z tego powodu dumę. I dobrze się składa. Teraz mogę stworzyć kronikę tego, co się dotychczas wydarzyło. Tęsknić i rozpaczać nad minionym. Nadać przeszłości kształt. Wspominać, jak straciliśmy łączność, jak światło przygasło, jak nastały te ciemności.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotowali Anika Itczak i Michał Dąbrowski.
Realizacja Paweł Pękalski, opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji Dickensa 15, mieszkania 91, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!